przemiany naszej za słowami proroka Izajasza są te tak zwane dary Ducha Świętego. Jest ich 7. Pierwszy jest dar bojaźni Bożej, drugi jest dar pobożności, trzeci jest dar roztropności, nie dar rady, to się nazywa, czwarty jest dar męstwa. To są 4 dary dotyczące postępowania. Później są 3 dotyczące postawy wewnętrznej, to jest dar umiejętności, dar rozumu. Dla Boga nie trzeba się bać, bo Bóg jest dobrym Ojcem, tylko trzeba mieć cześć dla Boga, cześć dla majestatu Bożego. I to jest to, co Stary Testament nazywa bojaźń Boża. Ci, co się Boga boją, to ci, którzy nie czynią zła, bo boją się siebie, boją się Boga obrazić. Przez cześć dla Boga, dla majestatu, dla wielkości Boga, nie chcą czynić zła, a chcą czynić dobro. Kiedy ta dar bojaźni nagle zadziała w człowieku, człowiek otrzymuje te korzenie daru Ducha Świętego w Chrzcie Świętym, a w bierzmowaniu one się dopełniają. I żeby mogły działać. I wtedy działają w człowieku, kiedy albo jest jakiś, zajdzie jakaś sytuacja, gdzie potrzebny jest ten dar, jakaś trudna sprawa, kiedy człowiek sam w własnych siłach nie umie tego rozwiązać i wtedy potrzebna mu jest ta rada, ta pomoc jakaś Ducha Świętego, albo kiedy człowiek już jest całkiem Panu Bogu oddany i Pan Bóg chce go kierować, nim kierować, nie wedle ludzkiego myślenia, tylko wedle swoich planów Bożych. Na tym polega działanie daru Ducha Świętego w porównaniu z cnotami, kiedy przedtem mówiłem o sprawnościach moralnych, że w sprawności moralnej, czyli w cnocie, ja postępuję uczciwie, nie kłamię, czynię dobre, jestem pracowity i tak dalej, bo rozumiem, że to jest dobre i na zasadzie tego staram się, żeby tak było i nabrałem pewnej sprawności, żeby zawsze mówić prawdę, żeby zawsze być pracowitym, zawsze być uprzejmym i tak dalej. Ale to jest spada moje współdziałanie z własną i ja do tego dochodzę do ćwiczenia. Natomiast w wypadku działania daru Ducha Świętego, to nie jestem ja, tylko nagle w jakiejś sytuacji przychodzi mi światło, czy przychodzi mi męstwo, przychodzi mi pomoc, która mi rozjaśnia. Bez mojego jakiegoś w tym współdziałania. Przychodzi mi nagle, także spada na mnie, to tak niektórzy to ilustrują, tak jakby jak ten jaszcząb czy sokół jakiś spada na swoją ofiarę na ziemi i nagle ją chwyta. Tak, można powiedzieć, że Bóg, tak Duch Święty tak spada na człowieka i chwyta go i daje mu to, tę pomoc potrzebną w tej chwili. Więc bojaźń Boża, dar bojaźni Bożej, to jest dar, który nagle człowieka ogarnia, nieraz to się zdarza, ogarnia to, że jest Bóg. Jest ten, że to jest rzeczywiste, bo ja wierzę w to, że jest Bóg, ale ja tego nie realizuję. To co Anglicy mówią, to realize. Znaczy zrealizować jakąś rzeczywistość. Ja wiem, że Bóg jest, ale ja tego nie realizuję myślowo. A przy dalszej bojaźni Bożej nagle staje mi się całkiem oczywiste, że jestem Bóg. Ja wiem, że jest. I wtedy chodzę na palcach, tak jakbym przy prymasie wyższym chodził na palcach, żeby go nie urazić, tak przed Bogiem chodzę na palcach, żeby przypadkiem czegoś niewłaściwego nie zrobić, bo wiem, że jest. Człowiek chodzi jak gdyby w ciągłej świadomości otoczony przez Pana Boga. Wtedy nie może się nie modlić, nie może nie myśleć o Bogu, bo jest cały ogarnięty tą rzeczywistością Boga i Jego majestatu. I to go strzeże, to go odwraca od grzechu, to go nakłania do przeproszenia Boga za popełnione grzechy i do wystrzegania się wszelkiego cienia, nawet grzechu. To jest działanie daru bojaźni Bożej. Później dar pobożności to jest dar miłości synowskiej, raczej tak można by to nazwać. To jest dar miłości do tego, co jest Bóg i co jest Boże. A więc kult, jakiś taki troska nagle przychodzi na człowieka, ten miłość tego Boga jako Ojca i troska o to, żeby temu Bogu jak najbardziej się podobać, jak najbardziej zrobić to, co mu się podoba. Opowiadałem Franciszek z Asyżu, kiedyś wszedł drogą i zobaczył 2 słomki leżące na ziemi, tak skrzyżowane, schylił się, podniósł, żeby ktoś na to nie nastąpił, bo zobaczył obraz krzyża Jezusowego w tych 2 słomkach. To jest dar pobożności, to jest tej miłości czułej, serdecznej miłości Syna. To jest taki krok dalej od tej bojaźni Bożej, bo tam jest tylko obecność majestatu Bożego, a tu jest stosunek do Boga jako do dobrego Ojca z miłością. to człowieka pobudza do tego, żeby Bogu służyć jak najlepiej. Dar, następny dar rady, który jest odpowiednikiem roztropności, tylko roztropność jest, pochodzi z rozumu, z doświadczenia, z zastanowienia się, z refleksji. A tu przychodzi nagle jasne światło, masz zrobić to i to. I to w jakichś takich sytuacjach trudnych, w czasie wojny bywały takie sytuacje, jakieś niebezpieczeństwa. Nagle człowiek ma całkiem wyraźną świadomość, masz zrobić to i to. Oto masz, to jest typowe, to dla tej książki tak jest. Zrób to i to. To jest dar rady. Spada na człowieka nagle zrozumienie, że to i to ma zrobić. Czwarty to jest dar męstwa, kiedy znowu jakieś niebezpieczeństwo i przychodzi ta siła, to męstwo, żeby albo cierpliwości, albo tego męstwa zdobywczego, żeby się nie bać i to zrobić. To jest typowe dla męczenników, na przykład taka Maria Goretti miała 13 chyba lat, jak ją ten chłopak zamordował i ona nie zgodziła się na zło. I była taka silna w sobie, chociaż taka sobiutka dziewczynka, wolała śmierć, aniżeli zło. To jest dar męso. Więc to są cztery dary pomagające człowiekowi do działania w życiu, do postępowania w życiu. Później następne są trzy. Już trudniejsze do rozróżnienia. One dają postawę wewnętrzną. Dar umiejętności to jest donum scientiae po łacinie, dar wiedzy. To jest poznawanie prawdy Bożej ze świata. Popatrzę, jakiś miałem taki moment przy 30 latach. Zobaczyłem taki klomb róż. I nagle stanęło mi z taką całą oczywistością, że to piękno tych róż jest świadectwem stworzyciela, który stworzył. I tak oczywiste, że ktoś to stworzył. Kiedyś tam w Rosji, w tych lasach, gdzie pracowałem, na takim bagnistym lesie, nagle zobaczyłem na tym bagnie pod drzewem kwiatek. Biały kwiatek, gruszyczka to się nazywa, pięciopłatkowa. Tak przyjmę sobie przyknęłem, śliczny rysunek tych płatków i tego układu słupka, pęcików. Bardzo piękna, taka harmonia myśli. Na tym takim bagnistym, czarnym, ponurym środowisku nagle takie śliczne gwiazda taka. To nieduży kwiatek jest. I sobie pomyślałem, tak, to jest to jakieś świadectwo Stwórcy, który takie rzeczy robi. Otóż to jest, człowiek patrzy na świat i z tego świata wnosi o tym, który ten świat stworzył. Ja mogę to sobie rozumowaniem wyprowadzić, a mogę to nagle pod wpływem patrzenia na świat zobaczyć, jak gdyby zobaczyć ślady Boga w tym stworzonym świecie. To jest rozumienie jakichś tajemnic Bożych, czy tekstu Pisma Świętego. Może być jakiś tekst, który ja znam od wieków, od lat, prawda? No, rozumiem go, ale tak zwyczajnie po ludzko rozumiem. I nagle ten tekst staje mi się jakiś bardzo bogaty, tak jakby był napisany jakimiś czcionkami świetlistymi, dużymi, pełnym treści. Ten tekst staje mi się jakiś bardzo oczywisty, bardzo wyrazisty. Na przykład taka rzecz. Wiem, że jest Matka Boża, Matka Maria, Matka Jezusa, wierzę i czczę. I nagle może przyjść człowiekowi ta świadomość, że rzeczywiście ona jest jego matką, jest naszą matką, że ona jest. Takie jak gdyby zobaczenie wewnętrzne, intelektualne zobaczenie tej prawdy, że jest. To bardzo silnie działa na człowieka wtedy. Ogromnie wzmaga wiarę w człowieku. To jest rozumienie tajemnic Bożych i rozumienie tekstów Słowa Bożego. I wreszcie najwyższy dar, to jest dar mądrości. Mądrość, który ten dar daje człowiekowi zobaczyć świat wobec Boga, Stwórcy, jego początek i jego koniec. To znaczy i początek zaistnienia, prawda, że sam ze siebie nie może być, musi być stworzony, i sens istnienia tego świata, prawda, czyli cel, chwała Boża. I człowiek w tym świetle tego daru mądrości widzi wszystko z góry, z jakąś wielką radością, tu chodzi o tego, coś ty pytał, to daje człowiekowi ogromne szczęście. Takie zobaczenie sensu wszystkiego i piękna wszystkiego. Prawda? I to jest piękno. piękno całej przyrody, człowiek dostrzega to piękno ludzi, piękno spraw. A to, co jest brzydkie w świecie wśród ludzi, to widzi tylko jako no słabość, jako nędzę ludzką, która też może być przemieniona w dobro, może być też obrócona na dobro. Jeżeli popełnię jakąś niegodziwość, jakieś zło, to mogę w każdej chwili przez przeproszenie za to zamienić to zło moje na dobro. Święty Paweł pisze, że miłującego Boga wszystko wychodzi na dobre. Jeżeli ja miłuję Boga, ale z jakiejś prędkości, z jakiegoś niepomyślenia, komuś nagadałem, przykląłem, uderzyłem, krzywdę zrobiłem i spostrzegłem się w tej chwili, że to jest złe i bardzo gorzko za to żałuję, to się zamienia na dobro. To się obraca na dobro przez moją skruchę dla mnie. I wtedy człowiek widzi, stary człowiek doświadczony, widzi to wszystko, te wszystkie ludzkie sprawy jako takie bardzo biedne, małe, nędzne ludzkie sprawy, a Boga, który jest Ojcem nad tym wszystkim, który to wszystko ostatecznie obróci na dobro. Święty Augustyn pisze, że Bóg dopuszcza zło, bo umie je obrócić na dobro. Czy znacie na Piwnej ten krucyfiks na ścianie, taki dziwny, w kościele świętego Marcina? To był przedwojenny krucyfiks, taki duży jego wymiaru dosyć, który w czasie pożaru kościoła spalił się do połowy. Znaczy zostały nogi, tam pięcie do pasa, korpus, ale taki niedopalony, takie szczaty sterczą do góry, takie osmolone czarne. I matka, właśnie przełożona generalna, plastyczka, Kalma, która była wtedy tam na Piwnej, do tej mieszczyzny, zdaje się, ona całe te wnętrze kościoła świętego Marcina urządzała i między innymi ten krzyż urządziła. To znaczy, jak znaleźli to wśród tych gruzów tego kościoła, można było to ładnie, równo upiłować te szczapy takie, kazać snycerzowi dorobić drzewa resztę korpusu, wszystko ładnie polakierować i byłby cały krucyfiks. Tymczasem zrobiła tak, jak prawdziwy plastik robi, zostawiła tak, jak to było, takie czarne, osmolone i szczapowate i tylko dorobiła do tego taką listwą metalową szerokości centymetra mniej więcej jasną, zarys reszty ciała Chrystusowego. Ramiona rozciągnięte i głowę skierowaną ciotniową i serce. I to jest przedmiot na tym kościele najbardziej oglądany przez wszystkie wycieczki, wszystkich zwiedzających, bo tego nigdy się nie widziało, takiego czegoś. Bardzo dziwne to jest. Ja sobie do tego dorobiłem teologię. Mianowicie, Panu Bogu świat się też spalił w grzechu, w grzechach, tak do połowy, nie do połowy. I kiedy Pan Bóg zrobił to, co największe się stało, to jest to, że Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, do zbawienia, to największe nie przywróciło człowiekowi doskonałości sprzed grzechów pierworodnych. Tylko tak jak ludzie, ten spalony krucyfiks został uzupełniony zarysem świetlistym, takim uduchowionym, ale cielesnym tej listwy, reszty ciała Chrystusa, tak tutaj w świecie Chrystus swoją doskonałością, kiedy człowiek stał się, kiedy Bóg stał człowiekiem, tym swoim ustawionym człowieczeństwem, uzupełnia w oczach Bożych cały świat, to czego światu brakuje. Jeżeli ktoś przychodzi do Chrystusa ze skruchą, z pokorą i skruchą, to wtedy On darowuje wszystko złe. Wszystkie nasze grzechy są wydane do serca Jezusowego i to wyzwanie serca Jezusa gorące ognisko miłości. Otóż wszystkie nasze grzechy, jeśli je kładziemy pod krzyżem, to tak jakbyśmy wrzucali do tego gorącego ogniska miłości, one tam się spalają i śladu po nich już nie ma, nie ma nic już. Zostają zupełnie całkowicie przekreślone, nie istnieją. I to jest właśnie to naprawienie świata przez człowieczeństwo Chrystusowe, przez Jego ofiarę. Otóż mądrość będzie tu polegała na tym, żeby zrozumieć, że człowiek jest słaby, ułomny, tak jak to święty Paweł nam tu powiedział w tym wstępie, któryśmy czytali, że sam siebie nie rozumiem, bo czynię nie to dobre, co chcę czynić, a to zło, którego nie chcę czynić, prawda? gdzie indziej Święty Paweł mówi, że w kruchy, w glinianych naczyniach, to jest w garnku glinianym, niesiemy ten wielki skarb łaski Bożej. Ja jestem tym glinianym naczyniem, marnym, nędzem, jednym, a on jest tym, łaska jest tym skarbem wielkim, który w tym naczyniu niosę. Więc mądrość polega na tym, żeby rozumieć z jednej strony niskość moją, słabość moją, nędzę moją ludzką, ułomność i grzeszność, a z drugiej strony rozumieć, że jestem obdarzony przez Chrystusa i Jego łaską, tym, że jestem dzieckiem Bożym, bratem Chrystusa. Niesiemy w glinianych naczyniach ten wielki skarb. Są te dwie rzeczy. Dlatego święty Jan Chrzciciel mówi, ja się mam zmniejszać, a on ma wzrastać. Jeżeli ja zmniejszam się w mojej interesowności ludzkiej, w mojej zrozumiałości, jestem coraz mniej zrozumiały, coraz mniej pyszny, coraz bardziej pokorny, coraz bardziej się zmniejszam w mojej chciwości posiadania czegoś, w moich żądaniach jakichś uczuciowych. Jeżeli ja się zmniejszam w swoich ludzkich wymiarach, to tym bardziej wtedy we mnie robi się miejsce, bo ja ustępuję ze swego, robi się we mnie miejsce na miłość Bożą, na Ducha Świętego. Jestem mieszkaniem Ducha Świętego, który zajmuje we mnie to miejsce, które ja opuszczam, zmniejszając siebie. Pane, święci to byli ci, którzy byli coraz pokorniejsi, coraz bardziej bezinteresowni i coraz bardziej oddani. I wtedy dzieje się to, co święty Paweł też napisał, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Oczywiście ja żyję dalej, ale ja już nie żyję swoimi chceniami, swoimi upodobaniami, swoimi namiętnościami, swoimi smutkami, swoim, czymś swoim, prawda? Tylko żyję we mnie Chrystus, żyję miłością Boga, miłością bliźniego, miłością świata. Tak jak Franciszek z Asyżu, prawda? Już nic w nim nie było swojego, tylko wszystko było skierowane ku innym, ku Bogu i ku ludziom. I to daje szczęście człowiekowi. To jest ta mądrość, najwyższa mądrość, która daje szczęście, bo daje z jednej strony przebaczenie wszystkich moich win, już wszystkich moich win nie ma, on przebaczyć codziennie na nowo, on jest zbawicielem moim codziennie go przepraszam, codziennie wszystko mi darowuje, a z drugiej strony przez to otrzymuję mądrość Bożą, widzę z góry to wszystko, jak gdyby patrzę na to z góry, akceptuję, przyjmuję, godzę się z tym, że jestem słaby, ale się już tym nie martwię, że jestem biedny i słaby, mały, bo to jest nieważne, ważne jest to, że on jest. Nie ja jestem ważny, bo on jest ważny. I to mi daje ogromną radość, szczęście, tam, że on jest ważny, że on jest. Im więcej raz tam dzisiaj było to w Ewangelii, prawda? Jezus wzrastał w mądrości u Boga i u ludzi. Im więcej ja też wzrastam w mądrości, to tym więcej widzę Boga i Jego rzeczywistość, Jego działanie, Jego moc, Jego miłość i tym więcej cieszę się tą mądrością i poznaniem i miłością Boga, coraz mniej się martwię sobą i swoimi brakami. Nawet jeżeli mi czegoś brakuje, jeżeli znajdę się w więzieniu, znajdę się na pustyni, to wszystko jest mało ważne, bo to wszystko jest nieważne. Ważny jest tylko On. Jak mam Jego, to wszystko inne jest. Zmniejsza się ważność rzeczy światowej, bo rośnie ważność Jego. I to daje człowiekowi prawdziwe szczęście. Dlatego to coś pytał Piotr, to i w filozofii, w tych mądrościach tu pogańskich dawniej też było w mędrcy, są ci najszczęśliwsi, bo też oni w tej mądrości widzą, że te wszystkie ludzkie zmartwienia, to wszystkie są drobiazgi przeważnie, a jest oglądanie mądrości jako największej wartości człowieka, a w chrześcijaństwie jeszcze bardziej to jest rozbudowane, prawda? Jest to oglądanie Boga Chrystusa jako tej największej wartości. Jeżeli mam to, to po czym to wszystko inne, wszystko zostawię, żeby Jego mieć. Dlatego Chrystus mówił, że Królestwo Boże jest podobne do tego kupca pereł, co zobaczywszy na rynku wspaniałą jedną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, żeby tę jedną perłę kupić. Wszystko sprzedał. Ten oracz, który na cudzym polu wyorał skarb, odszedł, zakrył ten skarb, odszedł, sprzedał wszystko, co miał, żeby te pole kupić, żeby to mieć ten skarb. Uboga wdowa, która wrzuciła do świątyni, do skarbonki w świątyni dwa grosze, ponieważ mówi, że ona wrzuciła więcej niż ci, którzy rzucają dużo, bo tamci, co dużo rzucają z tego, co im zbywa, a ona rzuciła cały swój dzienny zarobek. Czyli w porównaniu z tym, co miała, ona rzuciła więcej, bo rzuciła wszystko. Ponieważ też mówi, kto nie porzuci wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. I dlatego pamiętacie to moje opowiadanie o tym pilocie, który mu był pełny wymiar. Pamiętasz? Czy nie było tego uczniów?
No,
co to był pełny wymiar, które rzucił kieszków, mu pełny wymiar, jakieś samoloty i tak dalej. I że Stefan Świadki wtedy, powiedzmy, byliśmy razem w tym wojsku na poligonie, powiedzmy, a to jest typ katolika, dlatego katacholon, katolikos, katacholon, znaczy to coś znaczy do całości pełni, więc być katolikiem, to znaczy takim, który żyje pełnym wymiarem, który daje pełny wymiar swojego życia w służbie Boga i bliźniego. To nie znaczy, żeby koniecznie rzucić ubranie jak Franciszek i pójść sobie na gościa, tylko to znaczy, że wszystko to, co robię, zwyczajnie, czy jako ojciec rodziny, czy jako matka rodziny, czy jako siostra, czy jako brat, czy kto tam, tak jak mówiłem o tym pilocie, daje pełny wymiar mojego starania, żeby wszystko było dobre w moim życiu. A mądrość właśnie, kiedy widzisz, mądrość jest kochaniem. Mądrość właśnie to jest ten dar Ducha Świętego, który jest nie tylko poznaniem, mówimy, a także ukochaniem tego, tych wartości, które się poznało. Jeśli pamiętacie, Chłowadzic. Winicjusz radzi się Petroniusza w jakimś tam wypadku, co ma, jak postępować z chrześcijaństwem. I Petroniusz mu radzi bardzo prawidłowo, że skoro tak, że to jest dobrze, idź tą drogą. Ale on sam nie chce iść tą drogą, bo jest leniwy, bo już nie chce. I on popełnia samobójstwo. Jego nie stać na to, żeby przyjąć chrześcijaństwo i pójść. Ale brakło mu miłości. On ma zrozumienie wartości, ale brakło mu miłości tej, żeby pójść za tym, pójść za Chrystusem. I dlatego mądrość prawdziwa to nie jest ocena tylko, że to jest tak, a tak, ale też i pójście za tą oceną, którą się rozumie. Jeżeli ktoś ocenia, że to jest słuszne, to jest dobre, a za tym nie idzie, to nie jest prawdziwie mądry. Prawdziwa mądrość, jeżeli on prawidłowo ocenia, że to jest najlepsze, to wtedy mądry będzie ten, bo mądrość nie jest tylko teoretycznym rozumieniem. Chrześcijaństwo nie jest tego światopoglądem. On nie jest powiedzenie tak, chrześcijaństwo jest prawdziwe, napisane w książce, stoi na półce i ja wierzę w to, że tam na półce jest prawda. Chrześcijaństwo jest to, jeżeli ja wierzę, że jest prawda, to ja będę tego postępuję. Ja w mądrości byłaby połowiczna mądrość, to bym ja oceniał, że to jest prawda, a sam za tym nie chciał iść. Przez jakieś moje małostkowości, lenistwo, czy ambicje, czy coś tam. Dopiero wtedy jest naprawdę mądrość, kiedy ja i oceniam, i za tym idę. Mądrość już ma też ten element praktyczny, nie tylko teoretycznego rozumienia i oceny, ale też i wtedy pójście. Mądrość, nie powiem, że to mądry człowiek, on widzi, że to i to będzie dobrze zrobić, ale jemu się nie chce tego zrobić. To nie jest mądry. Mądrość jest dopiero, jeżeli on widzi, co można zrobić i on to robi. Wiara, jeżeli to jest mądrość z tym, że to jest powiedzenie Boga, z pewnością jest niemożliwe. Tylko z tym, że nie musi być, Duch Święty ma różne drogi, to nie musi być w chrześcijaństwie. Może być i poza chrześcijaństwem. Tak? Taki Mahatma Gandhi był z pewnością prawdziwym mędrcem, chociaż nie był chrzczony.
No on się zetknął z religią katolicką.
Tak? On się zetknął, czytał Ewangelię i na podstawie Ewangelii głosił te swoje zasady. Więc może być. Tak samo byli ci w XII-XIII wieku byli ci mistycy arabscy, którzy byli prawdziwymi mistykami, że prawdziwie modlitwy swoje mieli łaskę Bożą, byli z Bogiem. Chociaż nie byli chrześcijanami. To Pan Bóg, jak święty Piotr pisze, dobrą wolę i idzie, postępuje wedle swego sumienia, to Bóg daje mu łaskę. I jest też, prawda, jest na drodze pełnego zbawienia. Jeżeli wedle swego rozumienia idzie za najlepszym zrozumieniem swojej dobrej woli. Prawidłowa wybiera. Że jedyna rzecz, którą ja mam do dania, to jest moja dobra wola. Moja chęć. Bo wszystko inne mam od niego. A moje staranie, właśnie dlatego mówiłem o tym, że Pan Jezus od człowieka żąda starania. I przy tym rządzeniu chleba, i przy tej wodzie w kanie, i przy tej świetle. Człowiek ma dać, choćby maleńko to było, prawda? Ale niech da swoje staranie. Bo to jest ta jedyna rzecz, którą ja mam dać. Mogę dać Panu Bogu. Moją dobrą wolę, moje chęci, moje staranie. A w tym staraniu oczywiście daję to w formie takich czy innych działań, ale to wszystko inne, co ja mam do zrobienia, to ma od Niego. Tylko Bóg mi zostawia we mnie właśnie ten wolny wybór. To jest to, ta największa rzecz, to, że ta wielka godność, której ja jak gdyby jestem z Bogiem troszkę zrównany, że ja mogę zrobić po swojemu, mogę chcieć po swojemu. I dlatego modlitwa w istocie swojej jest oddaniem siebie Panu Bogu. Dominikanin tu pracuje, czy mu to jest donum sui, don dusła. Modlitwa w istocie rzeczy jest zdaniem Panu Bogu i dlatego mówię, że taką najistotniejszą modlitwą jest, są te słowa, czy naszą, bądź wola Twoja. Jeżeli ja powtarzam ciągle, bądź wola Twoja, ustawiam się wewnętrznie tak, bądź wola Twoja, to właściwie jest wszystko.